Kilka miesięcy temu za aprobatą Rady Nadzorczej zarząd szpitala zaczął wprowadzać program naprawczy, który miał doprowadzić finanse szpitala do równowagi. Częścią tego programu były obniżki płac, weszły one w życie latem, miały obowiązywać przez jeden rok, ale na tym się nie skończyło. Mamy informację, że personel pomocniczy przechodzi właśnie z całych etatów na 4/5, a ten medyczny też dostał zapowiedź obniżek. Co więc jest z tym programem? Czy okazał się nieskuteczny, niewystarczający, skoro mają miejsce te dalsze cięcia?
Program restrukturyzacyjny, żeby była jasność, Rada Nadzorcza nie jest stroną w żadnym sporze, nie zarządza szpitalem. Rada Nadzorcza przyjęła program naprawy finansów, który między innymi zakładał obniżenie kosztów pracy. To może się odbywać na wiele sposobów. Rada Nadzorcza nie określa tego sposobu. Wiadomo, że albo są to zwolnienia, albo zmniejszanie poborów. Wykonano ten ruch o zmniejszeniu poborów wszystkich pracowników, łącznie z prezesem. Prezes też ma zmniejszone o te 6%, które mają zmniejszone inni. Natomiast myślę, że dalsze poszukiwania zmniejszenia kosztów zatrudnienia powodują, że są dwie koncepcje. I albo zmniejszenia tegoż zatrudnienia poprzez redukcję etatów, albo poprzez zmniejszenie płac. I tutaj z tego, co mówili mi związkowcy i mówił mi prezes, chodzi o zamianę niektórych angaży na 4/5 czy 7/8, bądź też po prostu z kimś umowa nie zostanie przedłużona. Wśród ponad 1000 pracowników, to przecież to jest normalne. I to jest w tej chwili przedmiotem sporu między zarządem a związkami, ale jeszcze raz podkreślam, Rada nie jest tutaj w żaden sposób ani stroną, ani mediatorem.
Rozmawiałem z przedstawicielami związków zawodowych. Oni prezentowali pogląd, że jeśli chodzi o oszczędności, to nie wyczerpano jeszcze wszystkich możliwości związanych z lepszą organizacją pracy. Pamiętam, że zmiany strukturalne czy właśnie organizacyjne były zapowiadane i w tym programie naprawczym. Czy zatem są one wdrażane?
Tak, przy czym to nie jest tak, że to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, to mimo wszystko nie jest firma prywatna. To jest firma, która jest w całości własnością samorządu. I na przykład, żeby móc wydzierżawić jakieś pomieszczenia, trzeba mieć zgodę tegoż samorządu, więc z konieczności wszystko to trwa trochę dłużej. Restrukturyzacja nie ma polegać tylko na zmniejszeniu kosztów pracy, chociaż w szpitalu zachwiano proporcje, które uznaje się za prawidłowe. Prawidłowe proporcje w szpitalnictwie wyglądają tak, że 60% płace, 40% wydatki rzeczowe. Natomiast tutaj w apogeum było to 71% płace. Wydatków rzeczowych nie da się bardziej ściąć. Czyli wniosek z tego jest prosty. Płace są za wysokie w stosunku do wydatków rzeczowych. Jeżeli szuka się oszczędności, no to nie da się ich szukać u pacjenta, no trzeba szukać u pracowników. Ale też trzeba poprawiać organizację i stąd na przykład pralnia wyszła na zewnątrz, co daje 1 000 000 złotych oszczędności rocznie. Szpital sam już nie pierze, tylko wynajął firmę. No to oczywiście wiązało się też z restrukturyzacją zatrudnienia. I myślę, że będą to dalsze poszukiwania. Rada zatwierdziła program długofalowych działań po to, żeby przywrócić równowagę finansową szpitalu. No tutaj dodatkowo jest bardzo trudna rzecz, mianowicie nadwykonania. 10 milionów za nadwykonanie. Tyle mniej więcej jest NFZ winien szpitalowi. Gdyby je zwrócił, to sytuacja byłaby zdecydowanie lepsza.
A jakie są widoki na odzyskanie tego? Ile z tego to są usługi ratujące życie, za które musi być zwrócone, a ile nie ratujące życia, za które już niekoniecznie?
Ratujące życie to jest to, o czym mówiłem, około 10 milionów złotych, co nie w pełni jakby zaspokoi deficyt, ale na pewno go znacznie złagodzi i pozwoli na racjonalność jej działania. Z tego co wiem, mają być wykonywane inne czynności, ale one wymagają sporo terminu. Rzeczą, która powinna przynieść duże oszczędności, jest utworzenie grupy zakupowej. Kilkanaście szpitali, no ale to nie jest takie proste. Prace przygotowawcze trwają w tej kwestii, ale trzeba by zunifikować wiele rzeczy. Przede wszystkim zunifikować sposoby leczenia i to jest trudne, ale daje wymierne oszczędności. Mam nadzieję, że wreszcie kilka tych szpitali uda się namówić i zacząć robić zakupy zbiorowe, które są zdecydowanie tańsze.
To jakoś opornie idzie. Ja pamiętam swoją rozmowę z prezesem Kaszyńskim z początku tego roku. Już wtedy była mowa o tej grupie zakupowej. Spodziewał się, że uda się ruszyć z tym w połowie roku mniej więcej, najdalej jesienią. No ale tu widzę, że każdy ciągnie swoją stronę i jakoś trudno to zorganizować.
Tak, trudno je zorganizować, dlatego że szpital musi ograniczyć trochę swego władztwa. ordynatorzy i lekarze muszą zrozumieć, że będą leczyli ludzi według pewnego zunifikowanego projektu. Wobec tego to wymaga zatrudnienia fachowców, którzy powiedzą, ten lek jest taki sam jak ten lek. I wobec tego kupujemy ten lek. Innym kontrahentem jest ktoś, kto kupuje 1 000 000 strzykawek, a innym kontrahentem jest ten, który kupuje 100 000 strzykawek. A ten, który kupuje 10 milionów strzykawek, jest jeszcze lepszym kontrahentem. Więc myślę, że te wszystkie rzeczy powinny być jak najszybciej doprowadzone w interesie szpitali, które wtedy miałyby trochę oddechu, bo mogłyby zrobić zakupy grupowe, gdzie uzyskuje się około 20% oszczędności na lekach i środkach opatrunkowych. To jest dużo. Znane są przykłady szpitali w Polsce, które dostają i 40 do 60%, ale są to szpitale zrzeszone w jednych prywatnych rękach i tam właściciel tak to po prostu rozgrywa. Jest partnerem dla firm.
Ja jeszcze wrócę do tego outsourcingu. Oddano na zewnątrz usługi pralnicze. Teraz mówi się o laboratorium. Czy to jest już pewne, czy to tylko rozważania?
To jest pomysł, który byłby najszybciej realizowany. Zresztą naciskaliśmy na prezesa, żeby to ze sfery dyskusji zaczęło wychodzić w sferę faktów. Ale tu jest akurat to, o czym mówiłem. No, trzeba uzyskać zgodę samorządu województwa na dzierżawienie jego mienia. Żeby taką zgodę uzyskać, trzeba pokazać zyski i straty. Chcę tylko uspokoić, że nie wiązałoby się to z żadnymi zwolnieniami. Firma przejęłaby wszystkich pracowników.
A jakiego rzędu by to były oszczędności, jakby te badania robił kto inny?
Myślę, że rzędu 1 000 000 złotych rocznie. Bo ktoś, kto ma kilkanaście laboratoriów, może to zorganizować lepiej. Nie wszystkie badania w jednym miejscu. Po drugie, zakup odczynników niezbędnych do tego, żeby te badania wykonywać.
Co dalej z usługami komercyjnymi? Spotkałem się z opinią, że potencjalne zyski z tego zostały przeszacowane, bo ludzi u nas po prostu nie stać, by leczyć się za pieniądze poza kolejnością. Czy to będzie jakoś rozwijane?
Tak, z tym, że na to wszystko nałożymy się jeszcze takie rzeczy jak zakupy z Unii Europejskiej, które w tej chwili nie mogą być wykorzystywane do komercyjnego działania. A żeby prowadzić komercyjną działalność, trzeba zakupić trochę nowego sprzętu. Mówię tutaj o takich rzeczach jak rezonansy, tomografy, ESWL, to jest maszyna do rozbijania kamieni, które po prostu myślę, że w partnerstwie publiczno-prywatnym trzeba będzie rozpatrywać. I wtedy można już na tych zarabiać. Natomiast jest jeszcze sprawa psychologii. Pacjent bez mrugnięcia okiem płaci w gabinecie prywatnym. Pacjent płaci w prywatnej firmie, jedzie do Warszawy i nie ma sprawy. Natomiast będzie miał zawsze opór przy płaceniu w firmie, do której był przyzwyczajony, że to, że otrzymywał usługi za darmo. I to jest pewna psychologia. Myślę, że usługi komercyjne będą wzrastać, ale bardzo powoli.
Jeszcze o tych sprawach pracowniczych. Czy obniżenie płac będzie dotyczyło również osób pracujących na kontraktach? Bo na razie wiem na pewno o ludziach z umowami o pracę. Czy więc kontraktowi też?
Tak, te kontrakty ich zostały zmniejszone poprzez zastosowanie innej stawki i też oni razem z pracownikami etatowymi to ponoszą. Kontrakty mogą budzić pewne kontrowersje, między innymi dlatego, że pozornie kontraktowicz zarabia więcej. Pozornie, tylko nikt nie liczy mu godzin pracy, dlatego że kontraktowicza nie obowiązują godziny pracy. On po prostu podjął się pewnego dzieła i je wykonuje.
Sam się ubezpiecza i tak dalej?
Tak jest. I w każdej chwili można z nim nie podpisać kontraktu, który się kończy. Było to przedmiotem analizy Rady Nadzorczej. Porównywaliśmy wynagrodzenia grupy kontraktowiczów i grupy osób zatrudnionych na etatach. I te świadczenia są podobne bardzo do siebie. U kontraktowiczów nikt nie liczy godzin. Oni pracują trochę dłużej, więcej i nie mają żadnych urlopów, odpraw ani innych rzeczy. Więc coś za coś.
Kończąc wątek zatrudnieniowy, jeśli chodzi o obsadę szpitala, to czy jest rozważane jej zmniejszenie, czy w grę wchodzi tylko ta obniżka płac? No bo w końcu szpital to nie fabryka, nie da się tu zwiększyć wydajności na jednego pracownika. Na pacjenci też raczej nie chcieliby, żeby obsługiwał ich ktoś, kto jest na przykład zwyczajnie przemęczony.
Oczywiście mówi się tutaj o tym, że ma być zachowane bezpieczeństwo pacjenta. Wobec tego, jeżeli nawet jest mowa o zmniejszeniu zatrudnienia, to tam, gdzie ono jest, trochę za duże.
Jak pan ocenia szansę uzdrowienia finansów szpitala? Te 18 milionów deficytu to jednak mnóstwo pieniędzy. Czy więc to, co się teraz dzieje i w tych sprawach pracowniczych i organizacyjnych, daje realne widoki na wyprostowanie sytuacji?
Tak, cały program został tak zrobiony. Zresztą Zarząd Województwa Mazowieckiego będzie przyjmował za tydzień mniej więcej i efekty programu, jak również w ogóle będzie oceniał działalność spółki i wyda w tej kwestii na pewno jakieś wytyczne co do dalszej działalności. Natomiast na pewno nie można było tkwić w bezczynności i to, że analiza kosztów za te miesiące, kiedy zostały zmienione prace i wyszła pralnia poza szpital, wyraźnie mówi o zmniejszaniu się kosztów miesięcznych funkcjonowania, czyli jakby sytuacja zaczyna się powoli normować, ale ona się nie unormuje w przeciągu 2 czy 3 miesięcy.
Dziękuję bardzo za rozmowę.